Mnie się często ludzie pytają, nawet znajomi, wiesz, jak to zrobiłeś, nie? Ale jak to się stało, że po prostu pracowałeś na barze, a teraz masz firmy wyceniane na ponad 400 milionów złotych na przykład.
Czym przekonałeś do siebie Palikota i Wojewódzkiego? Dlaczego postanowili zostać twoimi wspólnikami?
Jeżeli chodzi o nasz obrót z tamtego roku, to jest ponad 55 milionów złotych, z czego wypracowaliśmy ponad 10 milionów zysku. Wiesz, ja byłem tak samo zaangażowany w czyszczenie toalet w knajpie, w której pracowałem, jak potem w sprzedaży piwa. I przede wszystkim, wiesz, trzeba mieć szacunek do innych ludzi. No, mama zajmowała się domem i to jakby też jakby to jest częste, wydaje mi się. Tata pracował, miał rzeczywiście auto szyby. I po prostu jakby też działał w tej takiej branży, no, mechanik samochodowy. Często tego się przedsiębiorcy boją albo się tego wstydzą. W ogóle, wiesz, wstydzenie się czegokolwiek w biznesie jest bardzo słabe.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Za chwilę poznacie historię człowieka, który nie boi się wyzwań. Tomasz Czechowski odpowiada obecnie za projekty Przyjazne Państwo, gdzie jego wspólnikami są Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki. Współtworzy także modną restaurację Młoda Polska, Bistro i Pianino we Wrocławiu. Każdego miesiąca przemierza tysiące kilometrów, aby spinać biznesowe projekty. Sprawny samochód jest potrzebny nie tylko przedsiębiorcom. W związku z tym Car Vertical przygotowało specjalny rabat na zakup raportu sporządzonego na bazie numerów VIN. Promocja dedykowana jest moim widzom. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Wspomniany raport może być przydatny na etapie poszukiwania nowego auta. Dane, które w nim znajdziecie, pochodzą z ubezpieczalni i wszelakich rejestrów. Poznanie historii pojazdu daje konkretne argumenty negocjacyjne, które mogą sprawić, że auto uda się kupić taniej. Przeglądając dane, można określić m.in. czy samochód był kradziony, jakie faktycznie posiada wyposażenie i czy jest bezwypadkowy. Często w bazie znajdziecie też zdjęcia aut z przeszłości. Jeśli ktoś z Was uzna i będzie potrafił to udokumentować, że raport mija się z prawdą, to oczywiście można zwrócić się do supportu w celu zwrotu należności. A teraz zapraszam do malucha.
Ta moja przygoda zaczęła się w ogóle z taką pracą, która doprowadziła mnie do tego miejsca, gdzie jestem. Kiedy ja byłem barmanem, menadżerem lokalu we Wrocławiu Klubu Kawiarni, no i jeden z moich ówczesnych, bardzo dobrych kumpli, Marcin, który był właścicielem browaru Doktor Bruże Mieśniczego, wigilijny wieczór, jechaliśmy na jakąś małą wódeczkę czy coś takiego. I on mówi: słuchaj Tomek, masz duże znajomości w tych lokalach we Wrocławiu, nam ta sprzedaż nie do końca idzie, chcielibyśmy to, wiesz, po prostu rozhulać, może byś się zdecydował. Ja mówię: no ale co miałbym robić? On mówi: wiesz, jakby jest przygotowany pewien wakat dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu, bo marketing to jest też jakby, powiedzmy, twoja dobra strona. I ja tak myślę, wiesz, dyrektor do spraw marketingu, browar rzemieślniczy, no wiesz, może warto. No i mówię: wiesz co Marcin, pogadamy po świętach. No i się po świętach spotkaliśmy. Ja mówię: dobra, raz się żyje, chcę spróbować, jakby to nie będzie kolidowało z tym, co teraz robię, zacznijmy. No i pojechałem do siedziby firmy Doktor Brew wtedy. To jest całkiem romantyczna historia, która mieściła się na magazynie na Międzyleskiej. Siedział Marcin, Łukasz i siedziała Ania z logistyki, no i to była cała ta firma. No i ja mówię: dobra, no to w takim razie podpisałem umowę, no i dostałem wizytówkę, wiesz, Tomasz Czechowski, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu. Mówię: uła, rodzina mi nie uwierzy. I mówię: dobra, to gdzie jest ten zespół, nie? Ale nie, Tomek, my się nie rozumiemy, no bo to jakby to ty masz to sprzedawać i jakby to, ja mówię: to ja jestem dyrektorem dla kogo? No nie, no to tak się nazywa, wiesz, żeby to lepiej było do klientów i tak dalej. Mówię: no dobra, no to co mam robić? Słuchaj, tam jest ta Skoda Fabia, masz zapakowane auto w piwie, no i no co, no masz znajomości jakieś w tych barach i tak dalej, idź sprzedawaj, wiesz. Styczeń, napieprza śnieg, nie mogę tej Skody odpalić. Ja mówię: Boże, co ja zrobiłem w ogóle? No ale wsiadłem w tą Skodę i to jest taki symbol rzeczywiście i pojechałem rozmawiać z moimi różnymi znajomymi, którzy mieli bary i jakby różne sklepy w ogóle w tym Wrocławiu. Rzeczywiście, jak jesteś barmanem, tak naprawdę znasz wiele osób, to tak chyba działa zawsze. No ale wiesz, te piwa rzemieślnicze wtedy były tak, mało znane, ta rewolucja się zaczynała dopiero. Była chyba Pinta, Le Browar, Doktor Brew, Artezan, nie było tego dużo. No i wiesz, taką wypadkową też tej rzemieślniczości było to, że te piwa były bardzo drogie. Jak ja przychodziłem i mówiłem, że mam piwo i piwo kosztuje 8,50 netto za sztukę, to w takim sklepiku sklepikarz dostał ataku śmiechu po prostu i mówi, dobra, no to jakby jaka jest prawdziwa cena. I tak to działało, że ja mówiłem, dobra, no to weźcie może karton na próbę, jak się sprzeda, to super, jak nie, to będziemy coś działać. No ale rzeczywiście jakby Wrocław te piwa rzemieślnicze pokochał i zaczęło to się fajnie rozwijać.
No tak, i pamiętam jeszcze przygotowując się do rozmowy z Tobą, że pojawiał się w dyskusji, w Twojej takiej historii, wątek związany z negocjowaniem kontraktów z dużymi sieciami hipermarketów. Tam byłeś tak pewien swojego produktu, że wręcz byłeś w stanie zaproponować, że w razie Waszego niepowodzenia skupujesz cały towar. I o ile to ustalenie byłoby na tak zwaną, brzydko powiem, gębę, to wszystko w porządku, ale w pewnym momencie menadżer powiedział, że okej, my te piwo do nas na sklep weźmiemy, ale jeśli nie zejdzie, to ty musisz płacić. I wtedy człowiek musiałby się dwukrotnie, znaczy mocniej zastanowić nad tym, gdzie to już na papierze widnieje w formie zapisu. Miałeś takie momenty zawahania, czy byłeś tak pewien swojego produktu, że to wypali, że postanowiłeś to wejść?
Ja byłem w jakimś takim transie, że gdzieś na tym rynku wrocławskim się już rozpychaliśmy i czułem, że to jest tak dobry produkt, że to jest tak inne i że wiesz, w Stanach ta rewolucja craftowa, ona już była na takim poziomie po prostu ogromnym, że ludzie pokochali te piwa. To był inny design, wiesz, to nie było piwo tanie, zimne i następne. To były minimalistyczne, no zajebiste etykiety po prostu. To było piwo, które my robiliśmy naprawdę no, kontraktowo, ale pieczołowicie nad tym pracowaliśmy. Ja, wiesz, czułem się, że to jest, że w tej butelce mieści się prawda i przyszłość. I w pewnym momencie mówię tak do swoich, wtedy jeszcze moich pracodawców, bo ja wspólnikiem i jakby no, właścicielem Dr. Bruce stałem się potem, o tym też pewnie dzisiaj powiemy, i mówię, słuchajcie, to jest za mało, co my robimy, my musimy pójść do kanału nowoczesnego, do sieci. No i oni, wiesz, Tomek, to nie jest kraftowe iść do sieci, tak, to jak na nas branża popatrzy. I mówię, ale słuchajcie, jakby my musimy pokazać to światu. Przecież jak idziesz do hipermarketu i kupujesz przysłowiowo no, lepsze mięso, bądź po prostu, nie wiem, lepszy jakiś napój, czy cokolwiek, no są segmenty tańsze, no i jest wyższa półka. Tak samo tyczy się to taniej wódki, wódki klasy premium. Mówię, no musimy spróbować. No dobra, no wiesz co, na takiej zasadzie to i tak się pewnie nie uda, bo to tyle kosztuje, no ale próbuj, nie? No to ja pojechałem do oddziału wrocławskiego znanej sieci Cash & Carry i no i wiesz, no tam po prostu przez 2 miesiące, jak nie dłużej, prosiłem o to, żeby takie karty produktu dać, mówiłem o tym piwie, no ale w końcu się nade mną kobieta zitowała i mówi, wie pan co, bo pan tutaj tak się stara, tutaj bierzemy coś od pana, ale my regionalnie, my nie jesteśmy w stanie podjąć żadnej decyzji, pan by musiał do Warszawy. Ja mówię, no to dzięki za nic. No to w takim razie wsiadłem w auto, pojechałem do Warszawy i tam po prostu, wiesz, 4-5 dni w tygodniu spędzałem na tym, żeby rozgryźć tą sieć, no i tak samo nie chciał ze mną rozmawiać. Mailowo jak coś załatwiałeś, to nikt na te maile nie odpisywał. Telefon to wiadomo, po prostu jakby zupełny brak odpowiedzi, no bo kupcy w sieciach tak naprawdę to są osoby najważniejsze i najbardziej zapracowane. No ale w pewnym momencie trochę na taką, wiesz, dziwną litość, trochę na taką chęć, ej, jestem młody, no niech ktoś mnie wysłucha po prostu i sobie pójdę. Siedziałem w tej sieci i w końcu udało mi się umówić z kupcem. No i on, wiesz, pierwsza reakcja, nie?
Z osobą decyzyjną.
Tak, z osobą decyzyjną. Wie pan co, to jest nawet fajne. To jest takie europejskie, ale no tutaj wie pan co, kto to zakupi w takiej cenie, to jest jakieś szaleństwo. No i tak to trwało, takie rozmowy, wiesz, ja wysyłałem próbki, oczywiście tych próbek nawet nikt nie pił, no bo po co, to jest jakaś, wiesz, no to nie są ilości. Aż w końcu no, na takim trzecim spotkaniu z tym kupcem mówię, wie pan co, ja mam tego dosyć, pan musi dać mi szansę i ja od pana nic nie chcę za darmo. Jakby wstawmy to po prostu do każdego waszego punktu, zróbmy takie minimum jakieś logistyczne i jeżeli to się po 3 miesiącach nie sprzeda, my ten towar zabierzemy swoją logistyką, zapłacimy za wszystkie straty i on tak, wiesz, oczy mu się zaświeciły i mówi, ale jest pan w stanie to chociaż w mailu napisać, że tak będzie, w jakimś kontrakcie, mówię, wszystko jestem w stanie zrobić, bo po prostu to się na pewno sprzeda w 3 miesiące. I cena, mówię, jakby nie dajemy żadnych rabatów, bo tu nie ma możliwości rabatowania. No i mówi, dobrze, to w takim razie poproszę, zgodzimy się, jedną paletę na jeden punkt sprzedaży. dacie radę tam za 6 tygodni? Ja mówię, oczywiście, jesteśmy poważnym browarem kraftowym z Wrocławia. Wychodzę z tej sieci, mówię, chłopaki, mamy po prostu, mamy to, musimy przygotować tam ponad 15 palet na szybko. Oni, ale Tomek, my nie mamy w ogóle piwa w tym rodzaju tyle, to trzeba jakoś pomieszać. W miksie, mówię, nie, musi być tylko to. Wysłuchajcie, no to musimy jakoś dać radę, nie? Bo ja już się zgodziłem na te warunki. No i wiesz, wszyscy stanęli na wysokości zadania, wyprodukowaliśmy to piwo poszło, to było dla nas takie wielkie święto, że to jest największy deal w historii firmy, no bo był i to jesteśmy tacy wszyscy młodzi. Ja czułem się w ogóle, jakbym, wiesz, robił coś, jak, przełamał jakiś schemat w ogóle i nagle ten, w piątek była dostawa przed weekendem i w poniedziałek dzwoni do mnie ten kupiec i mówi, panie Tomku, mamy problem, ale nie problem, bo się wszystko sprzedało, potrzebujemy tego więcej, nie? Ja mówię, okej, okay, ale w takim razie podpiszemy umowę na rok na wyłączenie, że żaden inny kraft nie wejdzie do waszej sieci. On mówi, nie ma problemu. No i tak weszliśmy na stałe, co w ogóle, wiesz, no zdajesz sobie sprawę, to dla biznesu, który tak naprawdę jest biznesem, który tak raczkuje sobie sprzedaje.
Nabierasz skali.
Tak, nabierasz skali, ale nagle co jest najzabawniejsze? Jakby, żeby wyprodukować jakąś ilość piwa, trzeba mieć pieniądze. My tych pieniędzy nie mieliśmy. Zaczęliśmy, wiesz, łapczywie szukać inwestorów na jakichś w ogóle warunkach, nieważne jakich, tylko żeby to wyprodukować. No i rzeczywiście zaczęliśmy rosnąć, bo też jakby można było się czym chwalić. I później, idąc po tej pierwszej sieci, ja stwierdziłem już, że jestem tak mocny i idę na fali. Kupiłem sobie za dużą marynarkę Wistuli i mówię, okej, teraz uderzamy do większej sieci. Pojechałem do większej sieci, pokazałem wyniki sprzedażowe z tej sieci, tylko tam już siedziało 6 osób zarządu, 4 zakupowców. Było bardzo poważnie, ja opowiadam, prezentacja, wiesz, to samo. Oni próbują, dobre, i mówię, i pada pytanie. Dobrze, panie Tomku, jesteśmy zainteresowani, ale czy jest pan w stanie na za 5 tygodni przygotować 160 tysięcy butelek piwa z Summer Ale? Ja mówię, tak, jesteśmy poważnym browarem kraftowym z Wrocławia. Wychodzę, mówię, panowie, 160 tysięcy butelek. Oni, Tomek, nie, to jest niemożliwe. No i wtedy praca na 2-3 browary kontraktowo, zaczęliśmy to robić i rzeczywiście ten doktor Bru bardzo mocno wyszedł wynikowo i też rozlał się, tak naprawdę stał się browarem kraftowym ogólnopolskim, no bo te sieci tak naprawdę, wiesz, aspekt finansowy to jest jedno, oczywiście każda firma jakby pragnie, żeby tak było, aczkolwiek nam dawało to takie poczucie, że wiesz, 160 tysięcy osób dotknie tego piwa, tej marki i zacznie o tym mówić. Ja pamiętam, że były takie rozterki, a czy właśnie ta brać kraftowa mówi, że to wiesz, sprzedaliście się, to nie jest to, ale potem ja rozmawiałem z tymi kupcami, się okazało, że przede mną i po mnie dziesiątki ludzi chciało się dostać do tych sieci, bo to jest naturalne, wiesz, jakby ja uważam, że jeżeli robisz dobrą robotę i zgodnie z tak zwanym duchem rzemiosła, no to dlaczego ma się o tym nie dowiedzieć, wiesz?
No jesteś niebywałym pasjonatem, to jest bardzo ciekawa historia o życiu i twojej determinacji. Uśmiechałem się przez większą część twojej wypowiedzi do tych wątków z początku, na pewno jeszcze wrócimy, ale teraz chciałbym cię zapytać o coś, co też jest niecodzienne w życiu 30-letniego przedsiębiorcy, który, no bo tyle lat masz, tak. nie trzeba robić z tego tajemnicy.
No nie, 29, jeszcze.
Który wychowywał się podobnie jak ja na programach, dajmy na to, Kuby Wojewódzkiego, gdzieś tam kojarzył też Palikota z tej przestrzeni publicznej, a finalnie też czymś do siebie musiałeś przekonać. Tych gości, którzy dostają w ciągu roku na pewno setki propozycji biznesowych.
Wiesz, to jest akurat niesamowite, mam nadzieję, że tego Kuba nie będzie oglądał.
Zapytam cię jeszcze tak, wiesz, konkretnie. Czym przekonałeś do siebie Palikota i Wojewódzkiego? Dlaczego postanowili zostać twoimi wspólnikami?
Wiesz co, no to jest teraz takie zabawne, zanim odpowiem na to pytanie, ale mówię w tym kontekście. Mam nadzieję, że Kuba tego nie ogląda, ale rzeczywiście tak jak powiedziałeś, ja pamiętam Idola, że rodzice oglądali Idola, a ja musiałem jakieś, wiesz, lekcje z podstawówki wieczorem odrabiać. Z Januszem było tak samo, był w domu bardzo, bardzo dostępny, ponieważ był politykiem, wiadomo, kontrowersyjnym, więc rzeczywiście, wiesz, to jest tak, że ja jakby zacząłem współpracę z Januszem, mając już browar rzemieślniczy Dr. Brew, który mógł się poszczycić bardzo dobrymi wynikami, bardzo dobrą wyceną przedsiębiorstwa na około 40 milionów złotych, więc ja z Januszem stanąłem do rozmowy jako ten młody przedsiębiorca z bardzo doświadczonym przedsiębiorcą. To też nie było, ja jestem, wiesz, bardzo wdzięczny Januszowi, że on dostrzegł we mnie partnera w ogóle, no bo to jest bardzo częste, musisz przyznać, że są biznesmeni, którzy osiągnęli już bardzo dużo i jakby też nie chcą tych młodych dopuszczać. Więc to jest trochę tak, że Janusz miał coś, czego ja potrzebowałem, i na odwrót. No i rzeczywiście postanowiliśmy połączyć swoje firmy, czyli Dr. Brew i Browar Tenczynek i stać się jedną spółką, staliśmy się wspólnikami, jakby stworzyliśmy chodnik alkoholowy.
No ale jak do niego uderzyłeś? No przecież też musiałeś mieć na to jakiś sposób.
Nie, no to jest akurat sytuacja tego typu, że my jako Dr. Brew prowadziliśmy jedną ze zbiórek crowdfundingowych na platformie Crowdway, gdzie Janusz również taką zbiórkę prowadził. No i gdzieś po prostu spotkaliśmy się jako zarząd Dr. Brew, ja, mój przyjaciel i wspólnik Tomek Nietubyć, no i Janusz gdzieś w tych korytarzach Crowdwaya, myśląc o tym po prostu, że my byliśmy po takiej sytuacji, że dzierżawiliśmy browar w Wówku Śląskim, gdzie musieliśmy z niego zrezygnować po prostu jakby, no nie byliśmy zadowoleni z jakości piwa i z pewnych warunków, no i był taki moment, że byliśmy prawie bez browaru, a to jest bardzo ważne, żeby mieć browar, żeby funkcjonować w tym biznesie. Janusz ten browar miał, ten czynek, i to był browar, który produkował piwa już bardzo dobrej jakości.
Tam, gdzie właśnie byliśmy.
Tak, tam, gdzie byliśmy. A z kolei Janusz nie miał takich struktur sprzedażowych, brakowało mu trochę też jakby takiej administracji, a my mieliśmy to bardzo dobrze obcykane i też nie miał marki kraftowej w tym momencie, więc nagle stwierdziliśmy, wiesz, ty nie masz marki kraftowej, my nie mamy browaru, jakby może powinniśmy coś z tym zrobić. Okazało się, że ja z Januszem mamy bardzo podobne, no wręcz takie same idee, jeżeli chodzi o jakość, o design, o marketing. Lubimy bardzo podobny styl życia, więc po prostu się też zaprzyjaźniliśmy przy tym wszystkim. No i połączyliśmy się. No i potem była tego typu sytuacja, że jak już byliśmy wspólnikami, no i rozwijaliśmy marki tenczyńskie, marki doktorowe i razem zaczęliśmy tworzyć nowe marki alkoholowe, które w tym między innymi też Bucha, którego zrobiliśmy z Kubą, to był taki pomysł, żeby pójść do Kuby Wojewódzkiego i żeby Kuba został może twarzą produktu. To się roboczo wtedy nazywało piwo z buszkiem, coś takiego, no straszna nazwa, jak teraz o tym myślę. Albo po prostu, żeby zainwestował w ogóle, żeby został się inwestorem tego projektu. I pojechaliśmy do niego, jeszcze do jego ówczesnej restauracji w Warszawie.
Z Palikotem, tak?
Tak, z Palikotem, z Januszem. No i mówimy mu o tym, że jest taki pomysł, że może byś zainwestował, a może w ogóle, wiesz, byś coś twarzował. On mówi, wiecie panowie, no jakby ja nie narzekam na brak pracy tego typu. Nie do końca jakby chcę być twarzą produktu, albo jakby chcę w ogóle, wiesz, jakby to reklamować, może znajdziemy jakiś wspólny mianownik, może zrobimy razem biznes. Może, bo ja mam ochotę z wami zrobić biznes, może się gdzieś tutaj spotkamy ideologicznie i to będzie okej. Okay. No my skończyliśmy spotkanie, myślimy sobie, kurczę, no jakby czemu nie? Tak naprawdę Kuba ma bardzo dużo wartości, które teraz wiemy daje do tego biznesu i zdecydowaliśmy się, okej, okay, no to róbmy piwo z suszem konopnym. No i padło, robimy Bucha. Najpierw spółka nazywała się Alkohol Bez Granic. Kuba to totalnie storpedował, mówi, nie no słuchajcie, to jest jakieś boomerskie, nie?
Albo brzmi w ogóle jak zachęcanie do nadmiernego spożywania.
Tak, tak, to też, wiesz, ta granica jest cienka i jakby tutaj trzeba też być odpowiedzialnym, mówię to jako producent alkoholu, jakby taka nagminne też nakłanianie nigdy nie jest dobre. No i założyliśmy przyjazne państwo, powstał Buch, powstała wódka wybuchowa, okowita Buch i to, co jest fajne właśnie, jakby teraz jakby wracając do początku pytania, że ja już idąc do Kuby, no to jakby z Januszem, Kuba wiedział, że no też nie jestem z pierwszej łapanki, no ale z drugiej strony, no mówię, ja też dużo daję w tym biznesie i jestem przekonany, że Bóg by nie powstał bez żadnego z nas, beze mnie by nie powstał, nie byłby na takim poziomie, bez chłopaków i to, co jeszcze, wiesz, Kuba bardzo ceni sobie tą pewną młodość, którą ja mam i wnoszę też jakby inne patrzenie na biznes, aczkolwiek śmiejemy się, że najmłodszy z tej trójki jest taki Janusz.
Myślałem, że Wojewódzki. Zastanawiałem się, jaką on faktycznie wnosi wartość do waszego biznesu. Czy Wojewódzki jest swego rodzaju takim bohaterem twojej marki, czy faktycznie wspólnikiem, który przykłada się do rozwoju biznesu?
Słuchaj, to jest pytanie, które pada dość często i ja na nie akurat chętnie nie odpowiadam, bo ja w ogóle bardzo się cieszę i mam dużo pokory w tym, że wiesz, Kuba i zechciał ze mną pracować i też Janusz, jak wcześniej mówiłem, aczkolwiek ja sam na początku nie wiedziałem, jak to będzie, wiesz, czy Kuba da po prostu tak zwaną twarz, czy wiesz, swój Instagram i to wystarczy, ale Kuba jest na każdym etapie projektowania piwa czy alkoholu, Kuba jest dostępny, w sensie jakby no jego...
W Tenczynku też bywa?
Bywa w Tenczynku, ale głównie spotykamy się w Warszawie, jest to dla nas po prostu wszystkich wygodniejsze, ale wiesz, jakby przede wszystkim przyniósł ze sobą, to brzydko brzmi przyniósł, no jakby zarekomendował to Tomasza Waciaka Wójcika, czyli genialnego grafika, który jest odpowiedzialny za design naszych alkoholi Bucha, Wódki Wybuchowej Okowity czy Wódki Wyjebongo. To była duża wartość, to po pierwsze. Po drugie, Kuba jest świetny w copy, czyli jakby te wszelkie teksty, które jakby używamy do komunikacji, to jest też Kuby robota. Przede wszystkim trzeba, wiesz, określić, że jego Instagram, który w tym momencie ma chyba 1,5 miliona followersów i jego jakby cały dorobek medialny, który jest ogromny, jest przeokrutnym wsparciem dla tego produktu. I Kuba jest totalnie czynny, jakby mało tego, jakby próbuje tych alkoholi, wypowiada się na temat. Pamiętam pierwsze warki Bucha, które robiliśmy, no to Kuba odrzucał, panowie, to jeszcze nie jest to, jakby sorry, każdy z nas, bo co jest też ważne w przyjaznym państwie, to jest ważne i piękne, jakby każdy z nas ma jakby jeden ważny głos. Czyli jeżeli ja z Kubą mówimy, to nie jest okej, a Janusz uważa inaczej, to nasza wersja przechodzi. Więc to jest fajnie, że stworzyliśmy po prostu takie trio, które rzeczywiście słucha się, rozumie, ale ja też byłem na początku w szoku, a teraz jestem, szczycę się tym i jakby to mówię przynajmniej wobec, że Kuba nie jest żadną twarzą. Kuba jest twarzą tego produktu, ale Kuba jest po prostu wspólnikiem i kreatorem tych marek.
Okej, to ten wątek na razie pozostawmy, zobaczymy, może jeszcze uda się do niego wrócić, ale bardzo mnie interesuje i pasjonuje Twoja życiowa historia, bo widzę sporo mianowników wspólnych między Twoją drogą a moją, czyli też zaczynaliśmy od zera, wiemy, jak później owoce pracy smakują, jak fajnie jest móc żyć z tego, co się kocha, z tego, co się lubi, z tego, co się z wytworów własnych rąk i kreatywności. I tutaj płynnie przechodzę do kwestii związanej z Twoim startem, bo Ty miałeś też problemy. Popadłeś w pewnym momencie w tarapaty też natury finansowej, zainwestowałeś w browar, który jednak rentowny nie był, więc to nie jest tak, że ta historia od początku do końca była świetnie prosperująca. Rodzice też nie dysponowali majątkiem, który w razie nagłej potrzeby, gdyby coś Ci nie wyszło, może zasypać dziury w budżecie.
No. No nie, no jakby wiesz, to rzeczywiście jest tak, to jest akurat chyba, wydaje się, że takich ludzi jest więcej, bo my jak robiąc browar, ja przyszedłem do browaru jako pracownik, potem wykupiłem mojego wtedy szefa Marcina, mojego prywatnie kolegę, którego bardzo pozdrawiam i w zasadzie gdyby nie jego propozycja w te kilka dobrych lat temu, nie wiadomo, czy byłbym teraz tu, gdzie jestem, czyli też jestem mu po prostu za to wdzięczny, że taką propozycję mi pracy wystosował, no to rzeczywiście tak było, że wiesz, my robiąc ten browar i przy takim dużym rozwoju, który był przy tych sieciach, nagle się okazało, że to nie do końca się momentami spina finansowo, albo żeby dużo produkować, no trzeba mieć dużo kasy. Wiesz, nam się wydawało tak naprawdę, że to będzie prostsze, nie? Że prowadzenie biznesu, który nabiera takiego tempa, no nie jest takie trudne nawet pod względem kosztowym. Więc tak naprawdę czasami jest tak, że sukces jest w stanie Cię niestety, ale pogrzebać, nie? Mówiąc krótko. Więc my mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy jako pierwszy browar rzemieślniczy, jeden z pierwszych, chyba pierwszy nawet, robiliśmy piwo bezalkoholowe Be Free. My je robiliśmy również kontraktowo. No i ono się strasznie pieniło w tym momencie, wiesz, wybuchało, trzeba było to piwo zabierać z rynku. Straszna PR-owa wtopa.
Czyli problem w produkcji był.
Tak, problem w produkcji. Jakby to nas kosztowało bardzo dużo pieniędzy. No i byliśmy w takim momencie rzeczywiście, że każdy z nas wrzucił po tyle pieniędzy, ile miał na koncie i zastanawialiśmy się, co dalej. I tak naprawdę z pomocą przyszedł też Tomek, którego gościłeś.
Nie tu być.
Tak, nie tu być, jako wtedy człowiek, który stwierdził, okej, podoba mi się wasza wizja, to jest zajebiste, to ja załatwię pewne finansowanie. I wtedy też jakby przyszło finansowanie inwestorskie na wysokim poziomie, można było to poukładać.
No, ale udziały musieli się oddać w jakimś
oczywiście
sensie.
Tak, wszyscy się jakby tymi udziałami podzieliliśmy, to jest naturalne, ale wiesz, to jest tak, że czasami te twoje potem 10% czy 20% waży, wiesz, wielokrotnie więcej niż 100, które miałeś. Więc to jest taka droga i to też trzeba mówić, bo często tego się przedsiębiorcy boją albo się tego wstydzą. W ogóle, wiesz, wstydzenie się czegokolwiek w biznesie jest bardzo słabe. Byliśmy w pewnym dołku i gdyby po prostu nie finansowanie z zewnątrz, nie pomoc inwestorów czy zbiórek crowdfundingowych, to byłoby po prostu krucho, nie? Więc jakby ważne jest to, żeby mówić o tym, że finansowanie zewnętrzne, nie tylko bankowalne, bo wiesz, w pewnym momencie jest tak, że ty musisz być dla banków atrakcyjny, nie? Mieć historię po prostu i tak dalej. Jak tego nie masz, no to musisz się do tego zgłaszać do inwestorów. Często jest problem też z funduszami, bo rzeczywiście jak siądzie na ciebie jakiś duży fundusz, no to masz związane ręce i potem jakiś gościu za biurka po prostu mówi ci, jak masz prowadzić biznes, który ty stworzyłeś, nie? No i to strasznie boli, więc ja też się cieszę, że trafiliśmy na Tomka w tamtym okresie, który jakby nie wtrącał się w pewne rzeczy, tylko chciał z nami ten biznes robić, bo to jest ważne. No.
Twój tata nie był człowiekiem, który prowadził jakieś wielkie koncerny, tylko był człowiekiem zajmującym się takim oldschoolowym biznesem, prawda? Wymiana szyb. I skąd ta mentalność u ciebie, wiesz, że to było do tego projektu dojrzałeś?
Wiesz, to było tak, no to żeby było jasne, mama zajmowała się domem i to jakby też jakby to jest częste, wydaje mi się. Tata pracował, miał rzeczywiście auto szyby. I po prostu jakby też działał w tej takiej branży, no mechanik samochodowy, wymiana szyb, miał swoją tą małą firmę. Mi na szczęście, za co jestem zawsze wdzięczny, no mi niczego nie brakowało. Jak chciałem jechać na kolonie, czy mieć nowe korki do gry w piłkę nożną, zawsze to było, więc to, wiesz, jakby za to jestem wdzięczny. Aczkolwiek jakby to jest też tak, że tego nie można odebrać. No mój ojciec zawsze ciężko pracował i gdzieś jakby też ja na to patrzyłem, że no ta praca musi być i ona często musi boleć. Ja miałem takie aspiracje w ogóle, wiesz, trochę artystyczne, ja chciałem teraz, jak o tym mówię, to nie, że jestem zawstydzony, ale nawet wydaje mi się być to trochę śmieszne, bo to jest taka rozmowa o marzeniach, nie? Ja chciałem być aktorem, grać w teatrze, do tego mnie ciągnęło. Jak się okazało, że wiesz, gdzieś tam nie jestem w stanie pójść na to PWST, no to poszedłem na dziennikarstwo, komunikację społeczną, gdzieś zawsze chciałem być w tych mediach.
A to się brało z jakichś deficytów, czy raczej z pasji?
To się brało z jakiejś pasji, mi to imponowało, wiesz, jakby bardzo imponowali mi dobrze aktorzy, imponował mi teatr, wydawało mi się to takie po prostu, wiesz, niezwykłe, nie? Jakby to jest coś więcej. Tak samo jakby z takim dobrym dziennikarstwem, no to też jakby wydawało mi się, że to jest fajny kierunek i to taką budowało estymę. No ale jak potem okazało się, jakby pracowałem w radiu Luz Akademickim, czy byłem na stażu w Telewizji Polskiej i też zobaczyłem, jak to wygląda, mówię, kurczę, no to albo czy ja będę drugim Tomaszem Lisem? No chyba nie, mimo wszystko, więc a jakoś żyć trzeba. No i ta gastronomia weszła wtedy, czy ja byłem tym barmanem, menadżerem, a potem ten doktor Bru. No i wiesz, ja teraz, mi się często ludzie pytają, nawet znajomi, wiesz, jak to zrobiłeś, nie? Ale jak to się stało, że po prostu pracowałeś na barze, a teraz masz firmy wyceniane na ponad 400 milionów złotych na przykład. Ja nie wiem, to jest, ja wiem, że to, ja teraz to jest żadna bufonada z mojej strony, ani udawana nawet skromność. Po prostu, wiesz, pracujesz, to się dzieje. To się po prostu dzieje i jakby jeżeli twoim motorem nie są pieniądze głównie, tylko chcesz wykonać dobrze swoją pracę, idą za tym jakieś idee, to pewne rzeczy się dzieją. Jedno, co ważne zrobiłem i też jakby zawdzięczam to swoim kolegom i też sobie, że na pewnym etapie zrozumiałem, że musisz się otaczać lepszymi od siebie w pewnym aspekcie. Więc zatrudnienie dobrego dyrektora finansowego po prostu, czy w ogóle działu finansowego, który zaczyna ci to wszystko po prostu sklecać, jest bardzo ważne. I wiesz, ja w pewnym momencie ja tylko umiałem sprzedawać piwo, otrzymać relacje z tymi ludźmi, jeździć po całej Polsce, ale nie skończyłem jakichś wielkich szkół biznesowych, robiłem to na czuja i potknąłem się kilkukrotnie i stwierdziłem, wiesz, no jakby lepszym będzie, słuchajcie, nie patrzeć na to, ile taki dyrektor finansowy zarobi, czy taka kobieta od administracji, czy musimy zrobić dział marketingu, czy zainwestować w handlowców, bo okej, to są, na tym etapie wydają się, to są, wiesz, ogromne koszty, ale potem okazuje się, że nie zamykasz firmy, tylko jakby jesteś w stanie, wiesz, wypracować coś wielkiego, no, więc nie wiem, no, we mnie było coś takiego zawsze, ja nie chciałem, wiesz, nikogo zawieść, jak uważałem, że swoją pracę trzeba wykonać i mało tego, jak masz dużo pokory, chcesz słuchać i jesteś cały czas dostępny, to mi się wydaje, że taka szansa i szczęście ci wtedy sprzyja. Ja pamiętam, że wiesz, ja byłem tak samo zaangażowany w czyszczenie toalet w knajpie, w której pracowałem, jak potem w sprzedaży piwa i przede wszystkim, wiesz, trzeba mieć szacunek do innych ludzi i do swoich czy pracodawców, wspólników, czy też do samego siebie, aczkolwiek jeżeli naprawdę chcesz i starasz się być najlepszym w tym, co robisz, jakkolwiek to brzmi, no to potem wychodzą takie sytuacje.
Tomaszu, nieuchronnie zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wywiadu. Pamiętam, że moi widzowie poza wątkami motoryzacyjnymi, historiami pełnymi pasji, kochają także liczby. One często świadczą o skali przedsięwzięć moich gości, są ich wizytówką, często lepszą niż słowa. W Twoim kontekście te liczby są bardzo imponujące i chciałbym zapytać o obrót Twoich spółek w 2021 roku. Te dane są publicznie dostępne, nie każdy wie, jak to sprawdzić, ale Ty masz szansę teraz o tym opowiedzieć, bo to jest naprawdę historia pełna inspiracji.
Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasz obrót z tamtego roku, to jest ponad 55 milionów złotych, z czego wypracowaliśmy ponad 10 milionów zysku. To jest bardzo, jak się tak mówi, to na głos. To sam mam na zasadzie, jestem dumny z tego, co robimy. To był bardzo ciężki rok. W tym roku chcemy jakby tą liczbę powiększyć wielokrotnie i robimy wszystko, żeby tak było. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli się mówi o biznesie, to tych liczb nie ma co omijać.
Zyskowność Twoich projektów?
Zyskowność wszystkich projektów mojej szczerze, w okolicach właśnie 13 milionów złotych.
Okej, to już mówisz o wszystkich projektach.
Tak, rocznie. No ale głównym teraz jakby rzeczywiście biznesem jest jest holding alkoholowy, który rzeczywiście mamy wspólnie z Januszem, i on wypracował to 10 milionów zysku przy 55 milionach obrotu.
To jest wynik niebywale interesujący dla każdego człowieka, który się biznesem interesuje, bo nie każdy ma szansę tak zeskalować swój projekt. Gdybyś miał coś naszym widzom zasugerować w kontekście podejmowania takiej, a nie innej życiowej drogi w przyszłości biznesowej, to co byś powiedział, mając na uwadze to, że ty prowadzisz nie tylko biznes alkoholowy, ale także gamingowy, restauracyjny, jest troszeczkę tych spółek.
Jest, wiesz, jakby ja zawsze jakby stroniłem od tego, żeby dawać komuś jakieś rady życiowe, bo to jakby każdy jest tak zwanym kowalem własnego losu. Ja jedynie mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że rzeczywiście tak, wiesz, nie poddawanie się i jakby słuchanie mądrzejszych od siebie, jakby wiara w to, co się robi i nie łamanie się doprowadza do pewnego takiego momentu, że takie rzeczy się dzieją. Co do na przykład restauracji, to wiesz, restauracja powstała, Młoda Polska Bistro i Pieniądze we Wrocławiu, nie z potrzeby biznesu, a z potrzeby serca po prostu, aczkolwiek stała się też biznesem i to jest super, że wiesz, robisz coś z pasji, a to też zarabia ale nie ma nic piękniejszego, jak wiesz, wchodzę do młodej, a tam jest raz, że gotuje moja narzeczona, jest szefą kuchni, Beatka, kochanie, pozdrawiam Cię.
Gotowała też w moim maluchu kiedyś,
tak,
wiele lat temu.
Tak, powiedziałem, rzeczywiście.
7 lat temu.
Ale to jest to, że wchodzisz do takiej restauracji i nagle masz pełną salę gości, którzy jedzą, piją, cieszą się. To też jest chyba ważne, żebyśmy nie zapominali na swojej drodze biznesowej o tym, żeby to, co robimy, dawało nam jakiś impuls szczęścia. I wtedy mi się wydaje, że wszystko jakby przychodzi łatwiej, te liczby również.
Oczywiście. Puenta idealna. Myślę, że lepszego zakończenia sobie wyobrazić nie mogliśmy. Stare miasto, Kraków, ty opowiadasz o pasji i pochodnych tej pasji, czyli pieniądzach, ale myślę, że głównym przesłaniem tej rozmowy powinno być to, żeby robić swoje, a pieniądze traktować jako pochodną, a nie cel, bo wtedy jest się w stanie znieść różnego rodzaju życiowe kryzysy, także te biznesowe. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tomaszu, Tobie również dziękuję. Gdy spotkamy się następnym razem za x lat, dam Ci poprowadzić maluch.
Bardzo, bardzo, bardzo będę tego potrzebował. Mam nadzieję, że będzie to ten sam. Też Ci bardzo dziękuję. I Was, widzowie, drodzy, serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że gdzieś się kiedyś w Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie zobaczymy i przybijemy sobie piątkę.
I jeszcze tutaj jedną rzecz muszę powiedzieć na sam koniec. te stuki, które słyszycie, to one są związane z tym, że dzisiaj pełnię rolę dostawczaka. Dostałem od swojego gościa mnóstwo różnego rodzaju zacnych trunków, które będę chyba przez parę lat degustował, bo nie jestem jakimś wybitnym smakoszem, ale na pewno się przydadzą. I to, na co zwróciłem uwagę, to jeszcze Wam tak na koniec powiem, że w czasie realizowania dzisiejszych zdjęć, jeszcze na parkingu przed firmą, przed browarem Tęczynek, troszeczkę osób się przewinęło przez sklep mojego dzisiejszego gościa i kilka osób dostało jakieś darmowe gifty, co było niezwykle szczere i takie uprzejme, ludzie zachwyceni, więc widzę, że jesteś taką otwartą osobą bardzo.
Wiesz co, bo ja mam coś takiego, że ja uważam, że jakby bez Was, bez ludzi, jakby to, co my robimy, raz, że nie ma sensu, a dwa, jakby nie ma nas. Jeżeli ja widzę, że ktoś idzie uśmiechnięty do mojego sklepu, naszego sklepu, kupuje karton piwa i mówi, panie Tomku, dobra robota, to ja mam ochotę dać mu, wiesz, po prostu butelkę naszego alkoholu i powiedzieć miłego dnia, bo ja jestem w ogóle bardzo wdzięczny za to, jak to wszystko wygląda, ale bez takich życzliwych ludzi i bez jakby też fanów społeczności naszych alkoholi, no nie byłoby tego wszystkiego, więc jakby jeżeli mogę kogoś obdarować, to jest fajne. Też wiesz, dużo ludzi pisze na Instagramie do mnie, co też jest dla mnie takie nobilitujące i miłe, na zasadzie panie Tomku, piszą jakieś, wiesz, młodsze osoby ode mnie, a jak co, pójść na jakieś studia, albo jak w biznesie się zachować, może w co zainwestować, co pan sądzi o tym rynku, albo o tamtym, więc ja uważam, że taką moją rolą jest, moim obowiązkiem, zawsze odpisać, bo ja kiedyś byłem tym człowiekiem, który nie wiedział czasami, w jaką stronę pójść, i wiem, jakie to jest ważne, więc jakby dla ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces, uważam, że spijanie śmietanki tylko i wyłącznie to jest zbyt mało. No, my musimy nieść jakieś ideały i jakby też swoim doświadczeniem, pasjami, po prostu powinniśmy dzielić między ludźmi i być przede wszystkim dla siebie, wszyscy powinniśmy być dobrzy i dawać ludziom od siebie coś więcej tylko niż po prostu uśmiech.
Stawiamy kropeczkę. Dziękuję bardzo.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.